Agrobiznes na antenie Radia Lublin, jak zawsze do godziny 6. Dzień dobry, o poranku w piątek 17 stycznia. Program realizuje Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Zapraszamy na kolejne wydanie magazynu. A co przygotowaliśmy na dziś? Oto skrót. Między innymi powiemy o rozliczeniach wsparcia dla kół gospodyń wiejskich.
Ponadto koła powinny przechowywać dokumenty księgowe i inne dokumenty potwierdzające prawidłowe wydatkowanie pomocy i w przypadku kontroli udostępnić je na prośbę organów kontrolujących. Rozliczenie przyznanej pomocy, która musiała być wydatkowana do 31 grudnia, następuje poprzez złożenie do końca stycznia sprawozdania z wydatkowania pomocy.
Będzie też o zaletach stosowania tuneli foliowych.
Szczególnie to może być istotne przy nawożeniu takich upraw jak borówka, tak? Gdzie jeden deszcz jest nam w stanie, porządny deszcz jest w stanie nam zmyć po prostu to, co żeśmy nawozili. Pod tunelem oczywiście taki problem nie występuje. Warto też go oczywiście łączyć później tutaj z systemem nawadniania, żeby mieć już wtedy pełną kontrolę nad jakby całym obiegiem wody.
W cyklu Żyj Zdrowo powiemy, dlaczego warto moczyć i płukać ryż, a na zakończenie będziemy przypominać o wsparciu dla rolników, którzy w ubiegłym roku ponieśli straty w uprawach. Więcej o tym w dalszej części programu, a teraz sprawdzamy prognozę pogody, a tutaj zmiana. Więcej słońca, bez opadów, choć dzisiaj jeszcze może lokalnie popadać i z temperaturą dodatnią. To tak w skrócie, a oto szczegóły, jak informują synoptycy. Pogodę kształtuje układ wyżowy, z północnego zachodu napływa ciepła i wilgotna masa powietrza polarnomorskiego. I tak w naszym regionie po nocy z lokalnymi opadami marznącymi, powodującymi gołoleć i temperaturze w okolicy zera, rano może być jeszcze ślisko. A w dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu, a temperatura maksymalna od 1 do 3 stopni, wiatr słaby, miarkowany, miejscami porywisty zachodni. W nocy już bez opadów, w całym regionie temperatura minimalna od minus 2 do 0. W sobotę więcej słońca, choć zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, ale padać nie powinno. Temperatura maksymalna od 2 do 5 stopni, wiatr słaby, okresami miarkowany zachodni oraz północno-zachodni. W nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna od minus 2 do 0, bez opadów. Padać nie będzie także w niedzielę w ciągu dnia. Dużo słońca 17 stycznia. Przypominamy kołom gospodyń wiejskich, które otrzymały środki finansowe na działania statutowe w ubiegłym roku, że zgodnie z przepisami muszą do końca stycznia złożyć stosowne rozliczenie. Podobnie jak w poprzednich latach, wniosek o przyznanie pomocy mogło złożyć koło wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Wysokość pomocy była uzależniona od liczby członków koła i wynosiła 8 tysięcy dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 9 tysięcy złotych, jeśli liczba ta mieściła się w przedziale od 31 do 75 osób, oraz 10 tysięcy złotych w przypadku jeszcze liczniejszych kół. Do końca roku należało te środki wydatkować. Teraz czas na sprawozdanie, przypomina Eryk Kowalik z Lubelskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Agencja prowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich przeznaczonej na realizację celów statutowych. Pomoc ta była kontynuacją pomocy udzielanej od 2018 roku przez agencję kołom, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Nabór wniosków trwał do 30 września. Wniosek o przyznanie płatności mógł być złożony przez koło, które było wpisane do Krajowego Rejestru Kół. Wnioski o przyznanie pomocy koła mogły złożyć osobiście poprzez platformę ePUAP lub też przesłać pocztą tradycyjną na adres biura właściwego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ważny był termin, kiedy taki wniosek wpłynie, ponieważ liczyła się data wpływu do biura, a nie data nadania przesyłki pocztowej. Podobnie jak było to w latach ubiegłych, wysokość pomocy była uzależniona od liczby członków koła ustalonej na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy. Jednym z warunków przyznania pomocy jest zobowiązanie się koła do wykorzystania całości przyznanej pomocy na realizację celów statutowych. Cele statutowe zawarte są w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, zgodnie z którą koło może wydatkować pomoc na realizację celów związanych m.in. z działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną, działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, rozwojem przedsiębiorczości kobiet, inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi lub też rozwojem kultury ludowej. W przypadku niewykorzystania pomocy, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub też pobrania w nadmiernej wysokości, koło zobowiązane jest do zwrotu płatności przyznanej na konto agencji. Ponadto koła powinny przechowywać dokumenty księgowe i inne dokumenty potwierdzające prawidłowe wydatkowanie pomocy i w przypadku kontroli udostępnić je na prośbę organów kontrolujących. Rozliczenie przyznanej pomocy, która musiała być wydatkowana do 31 grudnia, następuje poprzez złożenie do końca stycznia sprawozdania z wydatkowania pomocy, które powinno zawierać m.in. numer dokumentów potwierdzające wydatkowanie środków oraz wskazanie celów, na jakie te środki zostały przeznaczone.
A dodajmy, że koła gospodyń wiejskich cieszą się coraz większym agrobiznesu, a teraz czas na kolejny odcinek cyklu Żyj Zdrowo.
Żyj zdrowo w Radiu Lublin.
Stabilizatory, wzmacniacze smaku czy konserwanty pojawiają się w składzie produktów spożywczych, które kupujemy. Kryją się pod symbolami E, dlatego by mieć świadomość tego, co spożywamy, należy czytać etykiety na opakowaniu, ale żywność może też zawierać pozostałości po uprawie poszczególnych surowców, co mogą potwierdzić jedynie badania, na przykład związki arsenu w ryżu, którego nadmiar jest szkodliwy.
Żyj zdrowo.
Arsen to pierwiastek naturalnie występujący w naszym otoczeniu. Do roślin dostaje się poprzez wodę i glebę. Na jego zawartość w ryżu ma wpływ m.in. rodzaj i miejsce uprawy oraz sposób przetwarzania.
Jest to związane z warunkami uprawy ryżu. Otóż ryż dzielimy na ryż zalewowy i ryż górski.
Doktor inżynier Piotr Zarzycki, Wydział Naukożywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Pierwszy jest uprawiany na polach zalewowych, drugi wymaga wilgotności gleby i z dużą ilością opadów, ale jeden i drugi będzie charakteryzował się takimi okresami, gdzie ta ilość wody jest bardzo duża i ta woda może wypłukiwać arsen z gleby, który dostaje się później do ryżu i będzie on głównie aglomerowany w tych warstwach zewnętrznych, więc tutaj ryż biały może być mniej kłopotliwy, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie arsenem, ale i w przypadku ryżu brązowego jesteśmy w stanie dość mocno ograniczyć tą zawartość arsenu. I tutaj niektóre publikacje wskazują, że zalanie takiego ryżu na noc, a później jego przepłukanie 2-3-krotnie pod bieżącą wodą pozwoli nam na zredukowanie do 80% zawartości tego szkodliwego pierwiastka. Jak i też warto ten ryż gotować w trochę wyższych proporcjach udziału ryżu do wody, około 1:5. To pozwoli nam znowu na dość znaczne ograniczenie tego ryzyka wystąpienia arsenu. Aczkolwiek trzeba mieć świadomość, że zawartość tego pierwiastka jest monitorowana przez instytuty, więc tutaj nie można podejść do tego z takim przekonaniem, że cały asortyment ryżu dostępny na półkach sklepowych będzie miał tego typu zawartość szkodliwego związku.
Żyj zdrowo!
Warto też ograniczać gotowanie ryżu w plastikowych woreczkach, bo choć są one dopuszczone do kontaktu z żywnością, to podczas gotowania do jedzenia mogą przenikać szkodliwe związki, a ich nadmiar zaśmieca środowisko.
Warto zwrócić uwagę, że bardzo często mamy do czynienia z ryżem pakowanym w woreczkach. W dużym stopniu ułatwia nam to przyrządzanie potraw, dlatego że mamy odmierzone porcje, później łatwo odcedzić taki ryż, ale ja bym zachęcał do tego, żeby kupować ryż w formie sypkiej, albo możemy w sklepach zaopatrzyć się w takie kule do gotowania ryżu. Te kule mają różną pojemność, więc pozwalają nam też na odmierzenie określonej porcji. Kule są oczywiście wielokrotnego użytku, także tutaj w ten sposób możemy dość znacznie zredukować ilość zanieczyszczeń, które wprowadzamy do naszego środowiska. Takie woreczki są ciężkie w utylizacji, najczęściej wyrzucamy je do kosza z odpadami ogólnymi, więc nie podlegają one aż takiej segregacji jak plastiki. No i obrazki z życia, które bardzo często pokazywane nam są w telewizji, pokazują, jak bardzo zanieczyszczone są szczególnie wody oceanów, mórz, właśnie w tego typu plastiki. I wśród tych plastików bardzo często można rozpoznać te małe woreczki, w których przechowujemy i gotujemy później ryż czy też inne kasze.
Żyj zdrowo!
Biznesu w Radiu Lublin 17 stycznia. By uprawa pod osłonami miała szansę powodzenia, należy pamiętać, aby osłony były szczelne, dobrze przepuszczały światło, a gleba była dobrej jakości, właściwie nawieziona i wolna od patogenów, które pod osłonami szczególnie łatwo się rozprzestrzeniają. Uprawa tunelowa przyspiesza termin zbiorów, a także polepsza i powiększa jakościowo plon. Ponadto chroni rośliny przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jak grad czy deszcz nawalny, mówi przedstawiciel importera maszyn i asortymentu rolniczego Paweł Bartnik.
Przede wszystkim w momencie, kiedy mamy uprawę znajdującą się pod folią, pod tunelem, a nie tak jak normalnie powiedzmy sobie w polu, w zagonach, no to pierwszą korzyścią jest to, że mamy pełną kontrolę nad kwestią związaną z opadami. Tak? W momencie, kiedy mamy na polu, no to rzeczywiście jak pada deszcz, to nam napada, tak? Szczególnie to może być istotne przy nawożeniu takich upraw jak borówka, tak? Gdzie jeden deszcz jest nam w stanie, porządny deszcz jest w stanie nam zmyć po prostu to, co żeśmy nawozili. Pod tunelem oczywiście taki problem nie występuje. Warto też go oczywiście łączyć później tutaj z systemem nawadniania, żeby mieć już wtedy pełną kontrolę nad jakby całym obiegiem wody w systemie. Dodatkowo w momencie, kiedy mamy uprawę znajdującą się pod folią, to też wiadomo, temperatura w środku, łatwiej ją kontrolować. Ona jest na pewno wtedy wyższa niż na polu i łatwiej ją kontrolować. W momencie, kiedy pojawiają się jakieś wiatry, to też folia nam chroni. Oczywiście musimy dbać o to, żeby też ten tunel wietrzyć, tak, bo niektóre uprawy, szczególnie powiedzmy sobie malina, wymagają rzeczywiście tego, żeby było jakieś tam wietrzenie boczne. No i też kolejna ważna rzecz, to jest to, że folia stanowi po prostu fizyczną barierę przed ptakami, przed zwierzętami, tak? Nie mamy takiej sytuacji, że wpadają ptaki i nam zjadają uprawę, tak? Czy jakieś inne zwierzęta typu, nie wiem, zające, które też potrafią wejść w szkodę, tak? Tutaj tego po prostu nie ma, bo nie mają fizycznej możliwości dostania się do tunelu, jeżeli oczywiście pamiętamy o tym, żeby go zamykać.
Czyli taki tunel możemy wykorzystywać przez cały rok, czy w jakichś konkretnych sytuacjach?
Wszystko tak naprawdę zależy tutaj od uprawy. Oczywiście te nasze tunele możemy przystosować do tego, żeby one były do użytku całorocznego. To przede wszystkim, powiedzmy sobie, tunele pojedyncze. I pytanie tak, co tak naprawdę chcemy w nich uprawiać? Oczywiście możemy stosować tę uprawę naprzemienną, możemy robić uprawę w zagonach, możemy robić w takich specjalnych rynnach. Także tak naprawdę wszystko zależy od tego, co nam potrzeba. Tak? Jeżeli na przykład robimy uprawę w donicach, no to w momencie, kiedy jedna roślina jakby się kończy jej cykl uprawowy, no to sięgamy po inną, prawda? Czyli na wiosnę jakieś tam nowaliki i potem możemy zrobić, powiedzmy sobie, jakieś truskawki, czy co tam jest nam w danej chwili po prostu potrzebne. Także one są do użytku. Jeżeli dobrze to zaplanujemy, to faktycznie praktycznie przez cały rok one są nam do użytku, tak? Najgorzej wiadomo w zimie, bo trzeba by to wtedy jeszcze dodatkowo ogrzewać i pilnować. Natomiast jak najbardziej spotykamy się z takimi klientami, którzy po prostu użytkują je przez cały rok. Na przykład mamy klienta, który zajmuje się hodowlą właściwie i sprzedażą palm i drzewek roślin w ogóle egzotycznych. W związku z tym one po prostu tam zimują i rzeczywiście są ogrzewane i przez cały rok
znajdują się w Radiu Lublin. Mamy jeszcze jedną informację. Rolnicy, którzy w 2024 roku ponieśli straty w uprawach w wysokości co najmniej 30% i szkody te powstały w wyniku deszczu nawalnego lub powodzi, mogą ubiegać się o pomoc. Wsparcie można otrzymać do powierzchni zniszczonych upraw, ale także na opłacenie trzeciej i czwartej raty podatku rolnego za 2024 rok. Wnioski można składać do 31 stycznia wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie będzie udzielane według kolejności złożenia dokumentów. O pomoc może ubiegać się rolnik, który ma nadany numer identyfikacyjny, prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a w jego gospodarstwie rolnym powstały straty w uprawach spowodowane wystąpieniem w 2024 roku powodzi lub deszczu nawalnego. Szkody te musiały zostać oszacowane przez komisję i wynieść powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie. Co ważne, wsparcie przysługuje rolnikowi, który nie składał wniosku o pomoc do powierzchni upraw zniszczonych przez powódź, w związku z którą wprowadzono stan klęski, nie ubiegał się także o wsparcie z tytułu strat poniesionych w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, które wystąpiły do 10 września 2024 roku. Natomiast rolnik, który chce otrzymać pomoc w postaci spłaty trzeciej i czwartej raty podatku rolnego za 2024 rok, nie powinien był wcześniej ubiegać się o wsparcie w opłaceniu podatku za ten okres. Łączna wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć 80% kwoty obniżenia dochodu z produkcji roślinnej lub 90% kwoty obniżenia dochodu z produkcji roślinnej dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach ONW. Więcej informacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i na stronie agencji arim.gov.pl. Zbliża się godzina 6, to wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrobiznesu 17 stycznia, ale warto zostać z Radiem Lublin, bo przed nami następne interesujące audycje. O godzinie 6 wiadomości, a potem rozpocznie się poranek z